Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Tomek Krupiński. Malarz, rzeźbiarz, projektant. Wystawę Tomka Krupińskiego można oglądać w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Na wernisażu płonęły czółna i grał na gitarze Wojtek Mazolewski.
No tu nastąpiło rzeczywiście to zderzenie dwóch osobowości, jego i mojej, czyli bardziej jego aktywność z gitarą, a moja z tymi obiektami. Notabene to są 7-metrowe stalowe czółno. Czółno oczywiście jest to umowna nazwa. My gdzieś tam jesteśmy w pewnym sensie rówieśnikami. Ja może jestem trochę starszy, natomiast mnie zawsze pasowała jego energia i improwizacja, którą on się posługuje. Poza tym zawsze był otwartym człowiekiem na propozycje, na współpracę. Ustawialiśmy notabene czółna sopockie koło Sfinksa i wówczas, nie pamiętam, ale chyba to był pierwszy skład Pink Floyd. A oprócz tego Dada von Zdylow robił spektakl też tam w otwartej przestrzeni. No, potem były jakieś pojedyncze działania i w Sfinksie i takie 2 lata dłuższej współpracy w galerii Pitipa, którą ja prowadziłem na Ogarnej w latach 2008-2010. Ja byłem odpowiedzialny za stronę plastyczną, a Wojtek za muzyczną. Taką największą akcję wcześniej zrobiliśmy na Zamku Topacz koło Wrocławia. To był mój indywidualny pokaz prac. I on wówczas grał...
Ja teraz zagrał na dachu.
A tutaj zagrał na dachu, bardziej ja bym powiedział na murze, obok moich płonących czy tlących się czółen. Ja nie potrafię pracować bez muzyki i też nie potrafię jakby pokazywać tego, co tworzę bez tego dźwięku. Bardzo dobrej jakości dźwięk. Sam też wytwarzam te głośniki. Tutaj prezentuję dopracowany system muzyczny. Wysoka technologia.
To są no, rzeźby właśnie.
To są rzeźby grające, tak. Można tak powiedzieć, że to są rzeźby grające, natomiast one spełniają wszystkie wymogi, które musi
akustyczne.
Mieć tak, akustyczne i nie tylko, bo są z bardzo grubego drewna, bardzo fajną mają rezystencję na drgania. Są przygotowane profesjonalnie. Głośniki powstały z drewna orzechowego. I te drewno, ścianki są 6-centymetrowe. Jest 33 warstwy, które są ze sobą sklejone. One były wycinane i klejone kaskadowo i dopiero wtedy brałem dłuta i inne narzędzia. Kształtowałem tą ostatnią formę tego. Wykonany z nierdzewki i z poliwęglanu. Stół, który ma za zadanie odizolować grające sprzęty od warunków zewnętrznych. Po to jest ich ciężar i po to jest te szpice, tak samo jak w kolumnach, które po prostu nie pozwalają przenosić się drganiom ani energii
z podłoża. A tu fotel dla widza?
Tak, to jest fotel Tron z cyklu Karzeł. Ten akurat wykonany z nierdzewki w takiej konstrukcyjnej formie, trochę przypominającej wieżę Eiffla. I tak, to jest miejsce dla gościa, który chce pokontemplować muzykę. Nie jestem człowiekiem, który potrafi mówić o swoich pracach.
Ale potrafisz robić.
Potrafię robić. To myślę jest moja silna strona i ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeśli praca nie obroni się sama z siebie, to choćby najpiękniejsza opowieść tego nie zmieni. Studiowałem w ASP rzeźbę, później przeniosłem się na malarstwo do Instytutu Bereźnickiego i skończyłem ten kierunek. Natomiast jakby nigdy nie porzuciłem rzeźby i form. No, przez lata zajmuję się po studiach projektowaniem form użytkowych też. Niektórzy mnie bardziej z tego kojarzą niż z malarstwa. Ostatnie 2-3 lata takiego mojego powrotu do malarstwa w szerszym aspekcie i dochodzenia właśnie do zabawy tą materią. I to widać chyba w tych pracach, że poza prostotą formy i idei jakby i kompozycji, ta przy bliższym przyjrzeniu się ta materia jest bardzo bogata. Nie? No ja posługuję się właśnie i artefaktami, i żywicą, i pewnymi masami, i mieszaniem różnych rzeczy ze sobą, których na co dzień się nie miesza, które są jakby mieszanką wybuchową, a w obrazie tworzy to trudne do przewidzenia, ale bardzo interesujące efekty. Ostatni czas przygotowań, czyli jakieś 2,5 miesiąca przed wystawą, to był właśnie taki rytm, bo ja robię też różne inne rzeczy, ale jak już wchodzę w taki ciąg pracy, to rzeczywiście się tam zatracam i wówczas to powstaje z dużą łatwością. Jak już wejdę w ten rytm pracy, to mam 10 prac rozłożonych naraz i bawię się tym. I trzeba przyznać, że jest to wyczerpujące nie tylko dla mnie, ale też dla rodziny, bo kończenie dnia pracy o 3-4, a 8 jestem już na nogach i muszę organizować projekty we Francji czy realizację jakiegoś projektu do Kataru, to wtedy nie jest to proste. Teraz z dużą satysfakcją po prostu zamierzam chwilę odpocząć. Ja współpracuję już od 10 lat z taką pracownią architektoniczną Collection Privé i oni mają jeszcze dział dekoratorski. W jakimś sensie mnie promują, jeśli chodzi o designera i malarza, natomiast ja też współpracuję z nimi jako producent, bo realizuję nie tylko swoje projekty, ale realizuję też ich projekty do wnętrz i znany jestem z tego, że jak nikt nie może czegoś wykonać tam, to zrobi to Tomek Krupiński. Choćby kręcone schody czy barierka z brązów właśnie w tym domu w Katarze. Robiłem zarówno projekt, jak i wykonawstwo. Bardzo dużo różnych rzeczy ze stali, z nierdzewki, też z drewna. Obiekty moje z żywicy. Ja mam taką serię całą mebli, konsol, stołów robionych z żywicy w taki sposób, który nikt jakby inny na świecie nie robi. Znaczy przynajmniej nie jest mi to znane. Albo nie istnieje na rynku po prostu. Przy okazji daję pracę iluś warsztatom stolarskim na Kaszubach, bo są bardzo dobrymi fachowcami. I tak jak zaczynałem 10 lat temu i to było trochę na zasadzie weźmy Tomka, bo jest tańszy, bo jest z Polski. Takie było wyobrażenie. Tak dzisiaj jest, że my dostajemy pracę, dlatego że jesteśmy lepsi. I ta cała współpraca, aczkolwiek czasem trudna, ona przynosi oczywiście satysfakcję i artystyczną, i w wymiarze finansowym. Trudno jakby mi nie docenić tego aspektu, że dzięki temu ja mogę żyć i pracować w takich warunkach, w jakich pracuję. Tak? Mieszkam w lofcie z rodziną, a na drugim poziomie mam kolejne 200 metrów, gdzie mogę malować obrazy. Także to nie, jakby nie powstaje z niczego.
Mieszkasz w ciekawym miejscu, w dawnej fabryce karabinów?
Tak, mieszkam w ciekawym miejscu, w dawnej fabryce karabinów. Na dzień dzisiejszy tam są tylko 2 takie obiekty. W jednym mieszka właściciel fabryki, Marcin Krzemiński, a w drugim miejscu mieszkam ja.
Ale jest to spełniasz swoje marzenia?
To było jedno z moich marzeń i ono się udało zrealizować. Tak jak zrobienie tutaj wystawy. Thank you. chyba jest ten moment, kiedy coś tworzysz i pierwszy raz czujesz, że to jest to, albo że to ci wychodzi. To jest ten moment satysfakcji. Taki moment jak to otwarcie i słowa, i ludzie, którym się to podoba, oczywiście jest to przyjemne, natomiast znaleźć siebie i być zgodnym z samym sobą i zadowolonym, dopiero wtedy można słuchać reakcji innych. Czasem jest tak, że warto pewną rzecz puścić już na pierwszym etapie, bojąc się, że się ją samą zniszczy.
Się przemęczy?
Albo, że się przemęczy. Także tu na wystawie mam takie prace, które wydawało mi się, że będę robił bardzo długo i po 3 dniach odstawiałem ją już pod ścianę, a są takie, nad którymi siedziałem 3 tygodnie, chociaż wydawało mi się, że zajmie mi to chwilę. Ja mam duże doświadczenie, natomiast intuicja tutaj odgrywa cały czas dużą rolę i w malarstwie, i w projektowaniu. Ja poza małymi wypadkami nie posługuję się obliczeniami matematycznymi. Ja muszę najpierw to dobrze narysować ręką, nie pracuję na komputerze, nie wytwarzam tych rzeczy w 3 wymiarze przy pomocy pewnego programu. Oczywiście później daję to rysownikowi do opracowań i tak dalej, bo jest to potrzebne do cyklu produkcyjnego, natomiast u mnie to powstaje cały czas w taki prosty, klasyczny sposób. Proporcja i smak jakiś wynika jakby z tego. Lubię duże. Zawsze się tłumaczę, że to jest... Najprościej mi jest powiedzieć, że to są kompleksy. Jak mnie pyta ktoś, dlaczego robisz rzeczy monumentalne, to mówię, że to wynika z kompleksów, ale może nie do końca, chcę rozwijać tą myśl, natomiast tak, pewne rzeczy, żeby je oddać, muszą być monumentalne. Jak można oddać zachwyt czy obcowanie z górami w Gruzji na obrazie, posługując się obrazkiem rzędu 50 cm. Musiałem zrobić na 3 metry i musi ważyć jeszcze 200 kg, żebym ja czuł, że to jest to. Ja po prostu taki jestem i w taki sposób pracuję. Jest moja jakaś wrażliwość, która się gdzieś ukształtowała pewnie jeszcze w klimacie supraskiego krajobrazu i lasów tamtego terenu. To jest mała miejscowość, ale taka soczewka wielokulturowości Polski, tej przedwojennej, czy wręcz jeszcze przedrozbiorowej, jeszcze wcześniej, bo tam był ich zakon bazylianów, unitów, który przetrwał w jakiejś formie do dzisiaj. Jest w tej chwili centrum prawosławia, jest też kircha żydowska i cmentarz, jest kościół protestancki i był pałac Buchholzów, w której jest szkoła plastyczna i były fabryki, które postawili Niemcy i produkowali tam meble. A i są Tatarzy zaraz w Krynkach i trudno jakby będąc tam jeszcze w bezpośrednim kontakcie z naturą tego trochę nie wciągnąć do swojego DNA. No i dziewictwo pejzażu, to na pewno. Też stara architektura drewniana. No jest wiele rzeczy takich interesujących. Archetypy właśnie kultury materialnej, czy rejonu Gdańska, czy gdziekolwiek indziej, jakoś tam mnie fascynują, czyli te fragmenty znalezionego kamienia gdzieś, czy czarnego dębu wydobytego z wykopalisk archeologicznych. Jest to aspekt, który się u mnie cały czas pojawia i powtarza. Natomiast w dużej mierze te prace są takim przeżyciem i przetworzeniem w abstrakcyjny sposób kontaktu z naturą. Ja nie jestem osobą, która zabiera swoimi pracami głos w jakiejkolwiek dyskusji publicystycznej czy na ważne tematy, czy problemy społeczeństwa. To jest wszystko moje indywidualne przeżycia. Może nie do końca chcę użyć słowa, że jestem mistrzem materii, ale to jest właśnie to, czym ja potrafię bawić się i zauroczyć też pewnie, bo ta materialność tych obrazów jest może nie ich celem, ale jakby pewną istotą też, nie? Że ja używam różne materiały, piasek, drewno, mieszam to wszystko ze sobą przy pomocy żywicy czy innego medium. Coś jest matowe, coś jest błyszczące.
Coś ma kolor ziemi, nagle oranż albo kobalt. Wkrzykuje się w
to. Tak, wkrzykuje się, ale to jest też obserwacja natury, bo to wszystko tam jest. Chociaż jak zaczynam, to rzeczywiście mogę sobie gdzieś tam nawiązywać do jakiegoś obrazu, który widziałem czy zapisałem sobie w formie zdjęcia. Natomiast i tak na pewnym etapie tworzenia jest już tylko kompozycją malarską i tą kategorią myślę, więc nie jest dziwne, że się pojawia jakiś kontrapunkt, czy błękitna kreska, czy niebieska linijka, czy coś w tym rodzaju, prawda? No, jestem malarzem i muszę myśleć abstrakcyjnie. To śmieszna historia, bo ja jestem fascynatem podróży offroadowych de facto, ale prawo jazdy zrobię mają lat 40. Od tego czasu przejechałem prawie 1 000 000 km i w dużej mierze sam. To jest taka moja ucieczka od rzeczywistości. Ja uwielbiam schować głowę w piasek, pojechać na pustynię do Maroka i poszaleć sobie tam na piasku. A przy okazji zawsze zbiorę jakieś impresje do dalszej pracy twórczej.
A też także materiały? To zdarza ci się przywieźć?
Zdarza mi się przywieźć jakiś fragment kamienia, który później posłuży jako zaczątek idei do obrazu. To bardzo często mi się zdarza. Także wiele z tych prac, Tryptyk Macedoński czy Georgia in my mind, tu jest kilka takich prac, które jakby bezpośrednio się wiążą z tymi moimi podróżami. Poza tym ja lubię poznawać inne kultury, lubię poznawać inne kuchnie, lubię pić tamtejsze wina i to jest wszystko, co buduje jakby moją osobowość i w jakiś sposób to oddaję później w tych pracach.
A architektura? Zdarza ci się wejść do jakiegoś kościoła romańskiego i głaskać posadzkę?
Zdarza mi się. Zdarza mi się. Początki mojego świadomego bycia w Gdańsku właśnie były takie, że ja przesiadywałem godzinami w Świętym Janie, który był jeszcze zupełnie rozwalony w środku i tylko starczały gdzieś te fragmenty nagrobnych płyt i to było fascynujące. Ale nie jeżdżę tylko po pustyniach i po górach. Byliśmy ostatnio z żoną też w Madrycie. Paralelnie poznaję świat. Tytuł Cliff i różne jego wcielenia to jest taki mój leitmotiv, który się przewija bardzo często w moich pracach. Tutaj mamy akurat płaczący Cliff, grotych rzeczy pod tytułem Cliff powstało jakby z impresji moich spacerów po plaży w Orłowie. Tam jest taki jeden wielki obraz, który cały czas zmienia się, przepoczwarza, na nowo się odkrywa, na nowo powstaje, bo są te osuwiska, pojawiają się jakieś warstwy geologiczne, które powstawały przez tysiące lat i ja jestem tego obserwatorem i w pewnym sensie moje obrazy są jego dokumentacją, taką artystyczną. Także to jest płaczący klif, zerwany klif, szara grań. To są wszystko obrazy, które powstały dzięki temu, że takie miejsce jest na świecie. Tutaj mamy cave i wulkano. Takie moje nowe efekty estetyczne tak naprawdę, bo używam bardzo dużo kolorów. Inne prace potrafią być monochromatyczne, czy jest dużo monochromatycznych prac, które są szare, piaskowe, czarne, a te prace mają zdecydowany mocny kolor i chyba to je wyróżnia.
Wyróżnia je też sposób ich wyeksponowania, czy... Wymyśliłeś te gigantyczne sztalugi do gigantycznych obrazów, bo tu gwoździa nie można wbić? Czy...
Taka jest proza. Teatr jest piękną przestrzenią, gdzie te bryły się ze sobą przenikają, jak ta wisząca szkatuła. Natomiast no, nie można w żaden sposób w nią ingerować i trzeba było znaleźć formułę dla pokazania tych prac. I pokazuję na takich przeskalowanych sztalugach, stalowych albo drewnianych. Specjalnie powstały jakby do tej instalacji. Ostatni rok. Rok, dwa. Poza jedną pracą, czyli ławą, która powstała w 1998 roku na wystawę w Sfinksie Relikwiarze. Czyli to jest ten obiekt w holu i on ma zostać tutaj jako mój dar dla teatru. A myślę, że jest to godne miejsce, żeby ten obiekt tutaj pozostał.
No ona jest taka szekspirowska.
Ona jest. Jest, bo tam są i czarne dęby wydobyte z wyspy Spikszów i są cytaty kamienne z płyt menonickich, które ja gdzieś kilkanaście czy tam 20 lat temu wydobyłem z ziemi na Kaszubach. To jest ten obiekt, który tutaj zostaje. Jest w tej chwili pewien dyskomfort związany z tym, że akurat tu jest obrazek księcia Karola. Śmieję się, że jest to kłopotliwy dar dla teatru, ale myślę, że sobie jakoś teatr poradzi z tym, żeby jeden i drugi obiekt znalazł tutaj godne miejsce. Ona tułała się po świecie. Była i w Amsterdamie na wystawie i gdzieś tam jeszcze ktoś ukradł właśnie w Amsterdamie z wystawy kulę. Musiałem dorobić nowe i leżała ileś tam lat u mnie w pracowni. I w momencie, jak zaczęliśmy rozmawiać o tej wystawie tutaj, Jurek mi powiedział, że Jurek, czyli profesor Jerzy Limon, powiedział mi, że będą prezentowane elementy konstrukcji z dębu, które zostały w wykopaliskach odkryte z dawnego teatru elżbietańskiego, to pomyślałem, że taka korelacja mogłaby tu być fajna i stąd się zrodził ten pomysł.
Wychodzimy z teatru. Przed wejściem dumnie stoją zwrócone ku czarnemu niebu czarne pionowe belki.
Motyw, który znowu mnie fascynuje od co najmniej 20 lat. Elementy konstrukcji czy fundamentów dawnych budynków, które powstawały na palach drewnianych w Gdańsku i nie tylko, tu w okolicach żuławskich, podmokłych terenów. Te akurat pochodzą z wykopalisk archeologicznych przy zamku w Malborku. Procedura dokumentowania tego jest taka, że to jest wydobywane z ziemi, dokumentowane i później utylizowane wręcz, prawda? Bardzo mało rzeczy takich materialnych zachowuje się gdzieś w jakichś muzeach czy magazynach. Mi się udało drogą, że tak powiem, legalną wejść w ich posiadanie i moja rola jest pokazaniem tylko pewnej odwrotności sytuacji. One patrzą teraz w niebo i nie mają już żadnej innej funkcji poza pokazaniem samych siebie. Niosą taki ładunek na pewno w tej warstwie takiej głęboko literackiej związanej z tym właśnie, że zostały użyte w którymś momencie kilkaset lat temu do powstania architektury. Pokazuje w nowej sytuacji i w nowym wcieleniu. Moja ingerencja w te obiekty jest minimalna. Tak naprawdę są to podstawy, które unoszą te pale nad ziemią.
W Teatrze Szekspirowskim spotkaliśmy się z Tomkiem Krupińskim. Towarzyszyła nam muzyka grana na wernisażu artysty przez Wojtka Mazalewskiego. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.